Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że jestem tutaj, że mogę Wam dzisiaj usłużyć słowem. I chciałbym powiedzieć coś, co Pan mi położył na serce, przygotowując dzisiaj kazanie, na dzisiaj kazanie. A otwórzmy nasze Biblię. Druga Księga Kronik. Zaczniemy od rozdział 9. Zaczniemy od 31 wersu. 31 werset, rozdział 9. I przeczytamy tak. Cały 10, cały 11 i cały 12. Troszkę dzisiaj poczytamy. Ale warto byłoby całą tą historię tak naprawdę od początku do końca przeczytać. Czyli tak, druga księga Kronik, 9 rozdział, werset 31, 480 strona. I spoczął Salomon ze swoimi ojcami i pogrzebali go w mieście Dawida, jego ojca, a władzę królewską po nim objął Rehabeam, jego syn. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go powołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu. Posłano bowiem po niego i wezwano go. Gdy przyszedł Jeroboam i cały Izrael, wówczas powiedzieli do Rehabeama tak. Twój ojciec nałożył na nas twarde jarzmo. Teraz więc ty uczyń lżejszą twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jego jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, przyjdźcie do mnie ponownie za 3 dni. I lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawiali przed Salomonem jego ojcem, gdy jeszcze żył, pytając ich, jak radzicie mi odpowiedzieć temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak. Jeżeli będziesz dobry dla tego ludu i okażesz im życzliwość i przemówisz do nich słowami łaskawymi, będą twoimi sługami po wszystkie dni. Lecz on odrzucił rady starszych, które mu udzielili, a zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jak wy radzicie mi odpowiedzieć temu ludowi, który mnie prosił? Uczyń nam lżejsze jarzmo, jakie nałożył na nas swój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy razem z nim wyrośli. Powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie. Ojciec twój uczynił jarzmo nasze ciężkie, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra ojca mojego. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec chłostał was biczami, ja chłostać będę was kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama 3 dnia, jak król polecił w swoich słowach, powróćcie do mnie 3. Król odezwał się do nich twardo. Król Rehabeam odrzucił radę starszych i przemówił do nich według rady młodzieńców tak. Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Mój ojciec chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zrządzenie Boże, aby Pan mógł utrzymać w mocy swoje słowo, które wyrzekł przez Achiasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. Ponieważ król ich nie wysłuchał, cały Izrael dał tak odpowiedź królowi. Co nas obchodzi Dawid? Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Każdy do swoich namiotów Izraelu. Teraz troskaj się ty o swój dom, Dawidzie, i rozszerz się cały Izrael do swoich namiotów. Tak, iż Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w miastach judzkich. Gdy zaś król Rehabeam wyprawił Hadorama, który miał nadzór nad robotami pańszczyźnianymi, synowie izraelscy ukamienowali go na śmierć. Król Rehabeam wsiadł spiesznie na swój wóz i uciekł do Jerozolimu. Tak odpadł Izrael od ludu Dawidowego, aż po dzień dzisiejszy. Gdy Rehabeam przybył do Jerozolimu, zgromadził ród Judy i Beniamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z Izraelem w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi. Wtedy doszło słowo Pana Szemajasza, męża Bożego tej treści. Powiedz Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminowi tak. Beniamitom tak, przepraszam. Tak mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Wróćcie każdy do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słów pańskich i zawrócili z wyprawy przeciwko Jeroboamowi. Rehabeam zamieszkał w Jerozolimie i przebudował niektóre miasta w Judzie w twierdze. mianowicie Betlejem, Etam, Tekoa, Betsur, Soho, Adulam, Gad, Maresza, Ziv, Adoraim, Lakisz, Azeka, Sorea, Ajalon, Hebron. To były miasta warowne w Judzie i w Beniaminie. Umocnił te twierdze i ustanowił w nich dowództwów i zaopatrzył w zapasy żywności, oliwy i wina. Oraz każde poszczególne z tych miast w tarcze i dzidy i potężnie je wzmocnił. Do niego więc należeli Juda i Beniamin. Lecz kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdy się Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Za nimi zaś przybywali do Jerozolimu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. Przez to wzmocnili Królestwo Judzkie i wsparli Rehabeama, syna Salomona, na 3 lata, gdyż przez 3 lata kroczył drogą Dawida i Salomona. A Rehabeam pojął za żonę Mahalat, córkę Jerimota, syna Dawida, oraz Abigail, córkę Eliaba, syna Isajego. Urodziła mu ona synów Jeusza, Szamariasza i Zachama. Po niej pojął Maachę, córkę Abszaloma, i ta urodziła mu Abiasza, Attaja i Zizę, i Szelomita. Rehabeam zaś miłował Maachę, córkę Abszaloma, bardziej niż inne swoje żony i nałożnice. Miał bowiem 18 żon i 60 nałożnic. Był zaś ojcem 28 synów i 60 córek. Jako pierwszego księcia wśród braci wysunął Rehabeam Abiasza, syna Maachy. Chciał bowiem, aby on został królem. Rozsądnie też postąpił, rozmieszczając wszystkich swoich synów po wszystkich okręgach Judy i Beniamina, po wszystkich miastach warownych, przydzielając im wbród żywności i rając im mnóstwo żon. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. W 5 roku panowania Rehabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że sprzeniewierzyli się panu z 1200 wozami wojennymi i 60 tysiącami jezdnych, a lud zbrojny, który przyszedł z nim z Egiptu, Libijczycy, Sukijczycy i Kuszyci, był niezliczony. Zdobywszy miasta warowne, które należały do Judy, dotarł aż do Jeruzalemu. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich: tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, to też ja was porzuciłem i wydałem w rękę Szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli: Pan jest sprawiedliwy. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło Szymajsza słowo od Pana tej treści: ponieważ się ukorzyli, nie wytracę ich, lecz wkrótce ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Zostaną one jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwu ziemskim. Szyszak, król egipski, najechał więc na Jeruzalem i zabrał skarby świątyni pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał też złote tarcze, które kazał sporządzić Salomon. Wtedy król Rehabeam kazał sporządzić zamiast nich tarcze spiżowe i powierzył je dowódcom straży przybocznej, którzy pilnowali wejścia do pałacu królewskiego. Ilekroć król wchodził do świątyni pańskiej, przychodziła straż przyboczna i zabierała je, po czym znowu przynosiła je z powrotem do wartowni straży przybocznej. Ponieważ król ukorzył się i odwrócił od niego gniew Pana, nie wytracił go całkowicie, boś także w Judzie działy się dobre rzeczy. I znów stał się Rehabeam potężnym w Jeruzalemie i panował. Miał zaś Rehabeam 41 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 17 lat w Jeruzalemie, mieście, które wybrał Pan ze wszystkich plemion izraelskich, ażeby tam złożyć imię swoje. Matka jego miała na imię Naama, była Amonitką. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swojego serca, aby szukać Pana. A sprawy Rehabeama od pierwszych do ostatnich są spisane w księgach prorokach Szemajasza, Jasnowidza i Iddo. Wojny zaś między Rehabeam a Jeroboam trwały jeszcze przez jakiś czas. I spoczął Rehabeam ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. Władzę zaś królewską po nim objął Abiasz, jego syn. Trochę przeczytaliśmy Słowa Bożego. Jest to historia Rehabeama, syna Salomona, następcy tronu. Jest to historia tragiczna, dlatego że od tego władcy rozpoczął się rozpad Izraela. Tak jak czytaliśmy, od samego początku. I postępowanie, zachowanie Rehabeama kilka tysięcy lat temu często jest widoczne nawet i dzisiaj, nawet i u nas, nawet w naszych rodzinach, w nas samych. Chciałbym poprzez tą historię, chciałbym poruszyć kilka punktów, które są uniwersalne, które były kiedyś i niestety, ale są też i ważne i dzisiaj. Rehabeam został królem jako następca Salomona. Salomon zbudował potężne państwo. Wszyscy wiemy, że jak był mały, Salomon poprosił Boga o mądrość. I w związku z tym, że Salomon nie prosił Boga o nic innego, nie prosił o bogactwo, nie prosił o władzę, tylko prosił o mądrość, to Bóg mu dał mądrość, Bóg dał mu władzę, Bóg dał mu królestwo. Z pomocą Bożą królestwo izraelskie było najpotężniejszym królestwem w dziejach. Akurat w tamtym momencie to było najpotężniejsze królestwo, jeżeli patrzymy na historię Izraela, akurat wtedy przeżywało swoją świetność, za czasów króla Salomona. Salomon miał mnóstwo żon, jeszcze więcej nałożnic, czyli jeszcze więcej dzieci miał. A najstarszym był Rehabeam. I to on miał zostać królem. Był, widział. Wiedział też, jak Salomon zakończył swój żywot. Wiedział, że ojciec nie wytrwał przy Panu. I mamy historię syna, następcy tronu. I historia Rehabeama rozpoczęła się od trudnej sytuacji. Przyszedł Jeroboam, który reprezentował część plemion i prosił, żeby podatki, żeby danina zostały obniżone. Salomon ustanowił wysokie podatki. Tu była prośba, żeby te podatki obniżyć. I co zrobił Rehabeam? Pierwsze co, zasięgnął rady starszych. Zasięgnął rady starszych, którzy byli przy jego ojcu, którzy doradzali Salomonowi, i coś starsi na to. Starsi na to, zrób to, o co cię proszą, a będą ci wierni. Salomon odrzucił tą radę. Przepraszam, Rehabeam odrzucił tą radę. I poszedł do młodych. Do osób w swoim wieku. Z prośbą o to samo. Co wy mi radzicie? A co młodzi na to? Nie uginaj się. Nie uginaj się. Rehabeam zignorował starszych. Rehabeam zignorował radę starszych. Zabrakło szacunku do starszych. I niestety obserwujemy te same zachowania w dzisiejszych czasach, gdzie osoby starsze coraz mniej są szanowane. Osoby starsze są traktowane coraz gorzej, bo są zniedołężniałe, bo są, może już nie są sprawne tak, jak byli wcześniej. Albo nie wiedzą, co mówią, nie żyją w tych czasach. Teraz jest kult młodości, kult bycia młodym. Nawet celebryci starają się za wszelką cenę się odmłodzić poprzez różne zabiegi, operacje. Jeden z aktorów nawet jest i prezenterów nazywany wiecznie młody, nie będę mówił, który. Ale są tacy, Są tacy i na siłę próbują się odmłodzić. Dlaczego? Bo świat nie chce osób starszych. Bo starsi stanowią dla nich problemem. Trzeba na nich pracować. Oni są już na emeryturze. Niestety. Dlatego są te wieki podwyższane, bo może te emerytury nie dożyją jednak, nie trzeba będzie pracować i tak dalej. Świat odrzuca. Coraz częściej odrzuca osoby starsze. Mój dziadek, który zmarł w tym roku, ile razy był w szpitalu, wracał i mówił, że tak pogadają, ale starego już leczyć nie bardzo chcą. Starsi często zostają sami. Często też nie mogą poradzić sobie z tą sytuacją. A co Słowo Boże mówi o starszych? Tytusa. List Pawła do Tytusa 2:2. Starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachować godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowo Boże ujmy nie przynoszono. 1 Piotra 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Często Słowo Boże mówi zupełnie co innego niż jest teraz trendy na tym świecie. Tak samo i tutaj. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Paweł i Piotr jasno wskazują. Jasno wskazują też naszą postawę. Jak mamy się zachować w stosunku do starszych? Czy mamy ich ignorować? Czy mamy ich lekceważyć? Nie. Jest jasno powiedziane, nawet tutaj akurat konkretnie w przypadku kobiet, że to starsze kobiety mają pouczyć młodsze. A to samo się dzieje też i z mężczyznami. My mamy szanować te osoby. Dlaczego szanować? Rehabeam nie uszanował ich. Nie uszanował starszych. A trzeba pamiętać jedną rzecz. Że starsi mają też swój bagaż doświadczenia. Jeden z podziałów inteligencji w psychologii jest podział na inteligencję płynną i skrystalizowaną. Inteligencja płynna jest to taka inteligencja, którą Bóg nas obdarza w łonie matki. I my się rodzimy już powiedzmy z jakimiś umiejętnościami. Ale jeszcze jest druga część. Jest to inteligencja skrystalizowana. I dopiero połączenie tych dwóch daje tak naprawdę obraz całej inteligencji. Inteligencja płynna to jest, skrystalizowana to jest genetyczna, a płynna z kolei to jest to połączenie wszelkich doświadczeń. Czyli nasza inteligencja też zwiększa się wraz z życiem. Dlaczego? Bo przechodzimy różne doświadczenia. Osoby starsze, już sama nazwa wskazuje, to są starsze, czyli dłużej żyją niż my. Przechodzą więcej różnych, byli w wielu różnych sytuacjach. Mają różne doświadczenia. Gorsze i lepsze. Wiele błędów popełnili, na których można było się wiele rzeczy nauczyć. Te błędy były większe lub bądź też mniejsze, ale one były. Człowiek im dłużej żyje, tym większe ma doświadczenie. Tak samo jak idziemy do pracy, im dłużej pracujemy i wykonujemy daną pracę, tym jesteśmy lepsi, tym więcej potrafimy zrobić, więcej potrafimy wykonać. Tak samo ludzie starsi, żyjąc, przechodząc przez życie, przechodzą przez różne sytuacje, ciężkie, lekkie i to jest to ich doświadczenie. Doświadczenie, którego młodzi jeszcze nie mają. A czym się charakteryzuje młodość? Beztroskość. Brak świadomości konsekwencji. Taka werwa też. To nie tylko są negatywne rzeczy, bo są też i jakaś też werwa do działania, jak najbardziej, też jest. Ale często nie ma tej świadomości konsekwencji. Osoby młodsze nie przyjmują się konsekwencjami. Tak samo jak ci młodzi doradcy nie przejmowali się tym, co się stanie, jeżeli prośba nie zostanie zaakceptowana. Bo wiadomo, że jeżeli jest petycja, połowa narodu, która nie zostanie przyjęta pozytywnie, może dojść do rozruchów, może dojść do protestów. Pamiętacie Ukrainę? Zanim się rozpoczęła wojna, od czego to się zaczęło? Była petycja, były protesty o to, żeby ówczesny prezydent odszedł ze swojego stanowiska. To nie zostało przyjęte. I czym się skończyło? Rozruchami, które trwają do dnia dzisiejszego. I tego można było się spodziewać. Starsi znali ten lud. Starsi wiedzieli, co to są za osoby i wiedzieli, jakie są nastroje. Byli przy Salomonie. Nie wiemy, nie jest powiedziane, co oni robili pod koniec swojego życia, gdzie Salomon odszedł od Boga za swoimi żonami. Czy mu doradzali, czy wtedy nie doradzali. Faktem jest powiedziane, że byli przy Salomonie. I oni znali ten lud. Bardziej niż ci młodzi. Ale mimo wszystko Rehabeam zignorował ich i posłuchał się rady, która była bliższa jego osobie. On też był młody. Młody, gniewny. I popełnił błąd. Popełnił duży błąd. Starsi mieli mądrość życiową. Młodsi werwę. I stało się, jak się stało. Stało się, że po tej sytuacji Izrael nie był już taki sam. Rozpoczął się podział na dwa królestwa. Na Judę i na Izrael. Błędy młodości. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. I myślę, że ci, co są jeszcze młodzi, tak jak ja, że pewnie jeszcze i doświadczą. Niestety, często jest tak, że czasami aż musimy sami musimy się mocno natknąć, zanim zrozumiemy, że ta droga nie jest dobrą drogą. Ale konsekwencje są różne. Czasami te konsekwencje to są lekkie. Ale czasami, tak jak u Rehabeama, te konsekwencje to były dosyć poważne. Niestety. Czy każda osoba starsza ma bagaż doświadczenia? Tak. Czy w takim wypadku mamy brać każdą uwagę, każdą radę i mamy postępować zgodnie z każdą radą osoby starszej od nas? Nie. My musimy też pewne rzeczy sami rozsądzać. Bo załóżmy, mamy taką sytuację. Mamy małżeństwo, które nam radzi, jak wychowywać dzieci. To już jest starsze małżeństwo. No, tylko, że jedno dziecko jest w więzieniu ich, drugie dziecko jest gdzieś na ulicy, trzecie nie wiadomo gdzie. I to są rady, jak należy wychowywać, co należy stosować, co nie należy stosować. Czy bierzemy pod uwagę takie rady? Czasami po owocach poznaje się wszelkie działanie. I my sami musimy rozsądzać, które rady I co powinniśmy brać pod uwagę? Z czym powinniśmy, co powinniśmy sobie, powiedzmy, w swoim sercu zachować, a co nie? Co się przyda, a co nie? Ale przede wszystkim musimy pytać Boga, jak powinniśmy postępować. Rachabeam tego nie zapytał. Rachabeam przede wszystkim powinien pójść do Boga. I pierwsze co, zapytać się Boga. Nie jest powiedziane, że on poszedł. Wybrał złych doradców. I to też, na to też musimy zwrócić uwagę. Patrz, kim się otaczasz, czyich rad słuchasz. Mamy, każdy z nas ma osoby znajome, mamy rodziny, żyją wspólnie, przechodzimy przez różne problemy. Żyjąc wspólnie, mamy różne doświadczenia. I często jest tak, że radzimy się. Radzimy się różnych osób. Radzimy się rodziców, radzimy się kolegów, radzimy się na jakichś nauczycieli, czy też innych autorytetów, którzy są przy nas. Tak jak Rechabeam radził się, miał do wyboru dwie grupy. Starszych, młodszych. Tych, co byli przy ojcu i tych, co się razem z nim wychowali. Tak samo i my. I musimy uważać, kogo się radzimy. Musimy też uważać, kim się otaczamy. Niektórzy lubią się otaczać pochlebcami. Tacy, którzy ich cały czas będą chwalili, którzy absolutnie nie powiedzą ani jednej krytyki, aby nie urazić, bo ta osoba się od razu uraża, obraża się, bo jest idealna, jest i tak dalej, i tak dalej. I wszystkie rady, i ta osoba przyjmuje wszystkie rady tylko tych pochlebców, bo z tymi radami się zgadza. A czy tak ma powinno być? Czy tak Bóg chce, żebyśmy funkcjonowali? Żebyśmy tylko słuchali tego, co inni, tego, co chcemy. Bo czasami prawda jest dla nas niedobra. Chciałbym przypomnieć sytuację z Sedekiaszem. Jak miał jak przyszedł do niego Jeremiasz i prorokował mu upadek. Ale przyszedł. Ojejku, chyba Ananiasz. Ale tak, Ananiasz, ale przyszedł drugi prorok, który z kolei prorokował, że wcale, że nie będzie upadku, że jednak zwycięży Babilon. I król Sedekiasz posłuchał się tego drugiego, to było dla niego bliższe sercu. Jednak on chciał usłyszeć, że Izrael będzie zwycięski. A nie posłuchał się Jeremiasza, który co innego mu przepowiadał. A to akurat Bóg używał Jeremiasza wtedy, a nie Ananiasza. Rechabeam odrzucił, zwróćcie uwagę, on odrzucił radę starszych, które mu udzielili, a zasięgnął rady młodzieńców. Od razu mu się ta rada nie spodobała. Od razu ją odrzucił. Zasięgnął innej grupy. Ta grupa nie doradziła mu dobrze. Widać było, że nie przemodlili też tego. Żaden z nich. Bo pewnie takiej decyzji by nie było. Musimy patrzeć, z kim, kogo słuchamy. A też musimy uważać, jak radzimy innym. Bo my za to też odpowiemy. Za każde słowo, za każdą poradę. To dotyczy się też osób w kościele. Paweł w pierwszym liście do Koryntian 5:9. Napisałem wam liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, ale chciwców i grabieżców czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przystawali z tymi, którzy się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takimi nawet nie jadali. Słuchajcie, Jest szetecznikiem, jest chciwcem, jest bałwochwalcą lub oszczercą. Zobaczcie, nawet jest oszczerca. Czyli ten, który mówi fałszywie. Lub pijakiem, lub grabieżcą. Żebyście nawet z takimi nie jadali. Paweł ostrzega, że nawet w kościele mogą być takie osoby. Które mogą być zarówno... mogą powiedzmy fizycznie już emanować wszeteczeństwem, chciwością, czy też bałwochwalstwem, ale też tacy, co po cichu i delikatnie, co to oszczercy, to są ci, którzy często też podważają, ci, którzy często też obmawiają. Było masę różnych kazań odnośnie obmawiania, więc ja do tego nie chcę iść. Tylko Pan, więc do tego nie będę wracał, dlatego Pan ostrzega nas przed ludźmi i my musimy sobie sami znaleźć osoby, których chcemy słuchać. Przede wszystkim zaczynamy przede wszystkim od Boga, bo my musimy się słuchać rad Bożych. Bo jeżeli nie będzie, bo lepiej słuchać Boga niż ludzi. Taka jest prawda. Ale też musimy patrzeć na osoby, które są blisko Boga. Ja lubię słuchać wszystkiego, co do mnie mówią. Moja żona zresztą bardzo dużo mówi, więc sobie nawet nie przyswajam niektórych rzeczy. Tyle tego jest, ale lubię, jak się ludzie dzielą swoimi spostrzeżeniami. Też na każdej płaszczyźnie. Czy w pracy, czy w kościele, czy w tym. Dlatego, że ja sobie później to rozsądzam. Co jest dobre, co niedobre. Ale przede wszystkim mamy słuchać Boga. I to Bóg ma nam mówić. Dalej. W pewnym momencie doszło, mało co nie doszło do bratobójczej walki. Zaraz, żebyśmy do tego. Okej. Gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu, zgromadził ród Judy i Beniamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z Izraelem w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi. Wtedy doszło pana Szamajszego, męża Bożego, tej treści. Powiedz Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminitom tak. Tak mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Wrócicie każdy do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słów pańskich i zawrócili z wyprawy przeciwko Jerobeamowi. Tutaj już Rehabeam posłuchał Boga. Tu już nie sprzeciwił się jemu. Tu już dokonał dobrego wyboru. Odwrócił się i zwrócił się ku Bogu. I Bóg mu za to wynagrodził. Wzmacniając królestwa, jego królestwo, miasta, o których czytaliśmy wcześniej. Mało tego, z Izraela, gdzie działy się złe rzeczy, gdzie już bałwochwalstwo było rozprzestrzenione w dosyć mocnym, na mocną skalę, z Izraela przybywali i lewici, i inne osoby, które chciały żyć w Bożym Państwie, czyli w Judzie. Bo tam jeszcze był kult Pana, kult Boga Jahwe. I rosło to królestwo Judy już nie było tak wielkim królestwem jak królestwo Salomona, czyli królestwo Judy, którym rządził Rehabeam, było coraz mocniejsze, coraz silniejsze. I co dalej? Jak już Rehabeam urósł, stał się potężnym królem, zawrócił z drogi pańskiej. zawrócił z drogi pańskiej. Jak trwoga, to do Boga. Pan ponownie wysłał lud, wysłał Szyszaka, króla egipskiego, który najechał na Jeruzalem. Gdzie i Rehabeam, tak jak czytaliśmy, ponownie stanął na drodze pańskiej. Znowu wrócił do Boga. I o ile Bóg na początku mu obiecał, że wytraci, że zniszczy Judę za to, że oni się wszyscy odwrócili od niego, tak swoje słowo cofnął. Jaki był efekt? Końcówka. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swojego serca, aby szukać Pana. Jak było dobrze, znowu Rehabeam odszedł od Pana i nie wrócił już do końca swojego życia. Jak trwoga, to do Boga. Wiecie, czasami jest tak, że jesteśmy bardzo gorący dla Pana. Działamy przez jakiś czas. Jest super. Później nagle chlapniemy. Ani się nie modlimy, ani słowa nie czytamy. Od czasu do kościoła przychodzimy. Później znowu coś się dzieje. Znowu jesteśmy gorący dla Pana. Znowu kolejny impuls. I później znowu. I znowu chlapnięcie. Czasami wkrada się brak takiej stabilności. Czy Bóg to lubi? Czy Bogu się to podoba? Weźmiemy sobie w jedną rękę, powiedzmy, kubek z gorącą wodą, z wrzątkiem, w drugą rękę z zimną. To my czasami jesteśmy gorący, czasami jesteśmy zimni. Co będzie, jak zmieszamy je? Mamy wodę letnią, prawda? Czy Bóg lubi letnich ludzi? Nie. Czasami jest tak, że do Boga zwracamy się tylko wtedy, kiedy jest nam źle. Ostatnio słyszałem fajne świadectwo w sumie. Świadectwo osoby od nas z kościoła. I jak się zapytałem, co się stało, że znalazłaś Pana, jak to się stało, no to ona opowiedziała taką fajną historię, że była ateistką. Ta osoba była ateistką uważała, że teoretycznie, przed ludźmi, uważała, że Boga nie ma, że to jakaś bajeczka, żeby wymyślona, żeby tutaj ogarnąć wszystkich ludzi, żeby w ładzie i składzie. Aczkolwiek coś było źle, to zawsze się modliła. Jak było dobrze, to znowu wracała w swoje rejony, dalej wracała w swoje myślenie. Że Boga nie ma, że to jest bajeczka, że ten... Ale znowu coś było nie tak, bo to było kilka sytuacji i znowu na kolana i modlitwa, i modlitwa, i modlitwa. Bóg ją dotknął. Ale wiele osób wierzących, wiele osób, które się już nawróciły, tak samo się zachowują. Są z tyłu, są za. Inne rzeczy są przed Bogiem. Praca, inne rzeczy tam, jakieś tam praca, hobby i inne rzeczy są przed Bogiem. I tak naprawdę na Boga nie ma czasu. Do momentu, kiedy przychodzi coś niedobrego. Wtedy nagle praca nie jest taka ważna, hobby nie jest takie ważne, tylko jest wtedy modlitwa, gorąca modlitwa, post modlitwa. I wszyscy się modlą. Pan Bóg rozwiązuje sprawę i jeszcze chwilę czasu jest ta modlitwa i ona jest coraz słabsza, coraz słabsza, coraz słabsza, coraz słabsza, bo wracają zainteresowania, wraca praca, wraca to, wraca tamto. I znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Taki był Rehabeam i Bogu się to nie podobało. A najgorsze jest to, że wiele osób, które tak postępują, kończą jak Rehabeam. Kończył jak Rehabeam. O Rehabeamie jest też w Księdze Królewskiej, bodajże chyba w drugiej. I też jest powiedziane, czyni to, co złe w oczach Pana. A gdzie się wychował? Wychował, widział i słyszał na pewno, jak Bóg działał przy jego ojcu. Jak działał, jak używał Salomona. I widział też błędy Salomona. Salomon też na sam koniec słuchał się złych doradców. Jego żony, które akurat nie były z ludu pańskiego. Nie chcę, żeby to było źle zrozumiane, że żon się nie należy słuchać. Absolutnie. Tylko te osoby akurat ciągnęły w złą stronę. W stronę grzechu, w stronę bałwochwalstwa. I Salomon uległ tym doradztwom. Czasami ta najbliższa osoba może być tą osobą, którą można sprowadzić na manowce. Po to mamy Słowo Boże, żeby tego pilnować, żeby też się nie dać. Mało tego, żeby pomóc tamtej też jej osobie. Rachabeam widział. I widział, jestem przekonany, że widział działania Boże u swojego ojca. Ale zapomniał o tym. Widział też błędy ojca i je powielił. Co prawda, tym razem to nie były kobiety, nie były żony, tylko byli jego towarzysze. Bo to od nich się zaczęło. Ale tak naprawdę to on sam tak zdecydował, odrzucając radę starszych. Bo on też był młody. I bliżej mu było do swoich towarzyszy. Historia Rechabeama ma jeszcze wiele innych wątków, które można byłoby mówić, byśmy tu siedzieli do rana. Ja chciałem tak naprawdę te trzy tylko poruszyć, bo poczułem, że to akurat o tym powinienem powiedzieć. O szacunku dla starszych. O osobach, w których się obracamy. A także o szacunku do Boga. Żeby Go nie traktować jako maszynkę do spełnienia życzeń. Czyli Boże, daj, ale żeby traktować poważnie. Panie, ja chcę być blisko Ciebie i chcę wykonywać to, co Ty masz dla mnie. Chcę mieć z Tobą społeczność każdego dnia. Chcę słuchać Twojego słowa, chcę słuchać Twojego głosu. Chcę, żebyś do mnie mówił, chcę, żebyś mnie dotykał i chcę, żebyś mnie prowadził i używał. Bo Bóg chce nas prowadzić, Bóg chce do nas mówić. Nie tylko poprzez proroków, ale bezpośrednio do nas, do każdego z nas. Bóg chce każdego z nas dotykać. Bóg chce każdego z nas używać. Ale my musimy się poddawać. Nie możemy być letni. Musimy uważać, jakich rad słuchamy. A wszystkie rady też musimy rozważać. Pytać Boga. Czy aby to jest dobre? To, co pastor często mówił, nawet jak on mówił kazanie, to mi się akurat podoba, bo to jest dobre. Nie słuchajcie w 100%, nie słuchajcie tylko mnie tutaj, ale moje słowa analizujcie ze Słowem Bożym. Żeby nie być takim skupionym tylko i wyłącznie na kazaniu. Trzeba też analizować ze Słowem Bożym. Bo to jest nasza wykładnia. I to jest tak naprawdę nasza... Po to ono zostało nam stworzone, nawet apostoł Paweł to powiedział. Po to zostało stworzone, żeby wszelkie błędy eliminować. A to jest kompendium. Zobaczcie, problemy Rechabeama są problemami dnia dzisiejszego. To są uniwersalne problemy. I Pan pokazał, jak to wygląda, jak do czego pewne rzeczy, czy jak się skończyły. Rechabeam żył ile? 3000 lat temu? 4? Jakoś tak. Tyle lat minęło. I nic się nie zmieniło. Dalej jest to samo. dalej możemy zaobserwować te same problemy, te same błędy. A my chcemy chyba być blisko Pana, prawda? Amen? Śpicie, dobrze. No właśnie. Chcemy być blisko Pana. Dlatego uważajmy i weryfikujmy wszystko to, co do nas dociera. Weryfikujmy ze Słowem Bożym. A Boga nie traktujmy instrumentalnie, tylko jak naszego Ojca. A dobrze jest z Ojcem rozmawiać każdego dnia. To chciałbym wam dzisiaj, bracia i siostry, przekazać.